Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Czy widzieliście kiedyś trenera sportowego, który nie jest blisko swojego zespołu? Szef, a w sporcie popularny coach, jest z ludźmi non-stop. Zbudował relację, w której obserwowanie pracownika, zawodnika, jest dla tego drugiego korzyścią, a nie kontrolą. Dlaczego więc w biznesie mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to podział pomiędzy menedżerami a ich zespołami jest tak wyrazisty, że coraz częściej na pytanie, czy polecasz swojego szefa, ludzie odpowiadają, no poleciłbym pewnie, gdyby tu był. A tak, jest non-stop na spotkaniach, rozwiązuje problemy, gasi pożary, obsługuje najważniejszych klientów, nie ma go. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zapraszam Was na odcinek 81. Nie ma przywództwa bez bliskości. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że z jakością będzie ok. Nagrywam dzisiaj pierwszy raz w hotelu, po prostu obowiązki i masa klientów spowodowała, że nie mam komfortu nagrywania dzisiaj w biurze, ale postanowiłem nie robić przerw w odcinkach, tak, i na bieżąco, tak jak obiecałem na początku roku, po prostu dostarczać treści. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek o bliskości, pozwólcie proszę, że wyjaśnię, jak ja rozumiem bliskość w zespole. Zacznijmy jednak od łatwiejszej rzeczy, od związku. Przeszukałem internety i bliskość w związku to stan intymności pełen pozytywnych uczuć, takich jak tkliwość, wyrozumiałość, oddanie, lojalność, czułość, czy też wzajemny szacunek. Ludzie potrzebują bliskości jak tlenu, bo nie są stworzeni do życia w pojedynkę. My natomiast rozmawiamy o zespole i zostawiłbym tą intymność. Widziałem też ostatnio definicję intymności w zespole. Ja zostawiam intymność dla życia prywatnego. Ale bliskość w kontekście zespołu oraz roli lidera ja rozumiem jako tworzenie relacji zaufania, autentyczności, akceptacji, swobody, empatii, pozytywnych uczuć, przekonania, że mogę na Ciebie liczyć. Ale co najważniejsze, dla moich rozważań bliskość oznacza obecność, fizyczność, że jestem, że słucham, że rozumiem, że zgadzam się na innych. Ale jeszcze raz, przede wszystkim, że jestem. I w tym kontekście dla mnie bliskość można wytłumaczyć na przykład z relacji rodzic dziecko. Możesz się super starać, mieć cudowne intencje. Jak Cię nie ma, no to no cóż, no to Cię nie ma. Więc w odróżnieniu od trenera w sporcie, menedżerowie w biznesie, bezpośredni przełożeni, menedżerowie wyższego rzędu z pracownikami przebywają dokładnie odwrotnie. Jak trener przebywa ze swoim zespołem ponad 90% czasu, to większość menedżerów mniej niż 10% czasu. Dzisiejszy odcinek wybrałem nieprzypadkowo. Wiem, miałem mówić o badaniach, ale pozwólcie, że odłożymy trochę w czasie, zwłaszcza, że w grudniu podsumowywałem przecież najważniejsze fakty z naszego najnowszego ogólnopolskiego badania satysfakcji z pracy. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że liderzy liczą do trzech i że taki lider składa się z serca, umysłu i rąk. I że serce to postawa, autorefleksja, umysł to umiejętności, a ręce to narzędzia. W kontekście postawy dużo koncentrowałem się właśnie na diagnozie liderskiej, na autorefleksji, czy chcesz być w tej firmie, czy rozumiesz swoją rolę, czy rozumiesz perspektywę pracowników. I mówiłem Wam, że dla mnie absolutnym mustem jest to, że ktoś świadomie podjął decyzję, że liderem w ogóle być chce. Natomiast w poprzednim tygodniu miałem bardzo ciekawą dyskusję z cudownym zespołem HR podczas bezpłatnej konsultacji właśnie. I tak się podekscytowałem, że postanowiłem poruszyć dzisiaj temat bliskości. Rozmowa nasza dotyczyła tego, w jaki sposób zainspirować liderów, namówić ich do tego, by chcieli często rozmawiać z pracownikami. Część z nich oczywiście to robi, ale zdecydowana większość nie przeprowadza nawet rozmów rocznych. Jakieś pół roku temu menedżerowie ukończyli akademię liderską skoncentrowaną na empatycznym przywództwie. Wiecie, dzisiaj to jest modne i bardzo dobrze. Mimo tego, że dużo się nauczyli, że widziałem materiały z tej akademii, jeśli chodzi o same umiejętności, techniki, rozmów, wiecie, dawania feedbacku i tak dalej, no to w mojej ocenie nie ma do czego się przyczepić. A ja przyczepialski jestem przecież. I mimo tego oni dostali bardzo dużą wiedzę, bardzo dużą inwestycję i oni do tych pracowników nie chodzą. Nie robią tego po prostu. I zacząłem zadawać te swoje pytania tym HR-om na tej bezpłatnej konsultacji. Mówię, dobra, macie bardzo dobry merytorycznie program robiony przez fachowców. Nie będę tutaj robił reklamy innej firmie, ale naprawdę dobry program. Jakościowo bez zarzutów, jak powiedziałem, uczący w sposób zdroworozsądkowy, tak jak powiedziałem, techniki rozwijające umiejętności rozmów z pracownikami. Jak się jednak okazało, ten program w 100% koncentrował się właśnie na umiejętnościach, na feedbacku, rozwiązywaniu konfliktów, komunikacji, trudnych rozmowach. Czyli wiecie, na czasie wszystko, tak? I po zakończeniu akademii, rozdaniu dyplomów, HR chciał, żeby ci menedżerowie poprzeprowadzali rozmowy ze swoimi pracownikami, zwłaszcza, że była ku temu dogodna okazja, ponieważ był to czas rozmów okresowych, rocznych. I teraz problemem jest to, że zrobiło to około 5% zarządzających, a reszta nawet nie spróbowała. Za moment powiem wam, jaka jest moja hipoteza, ale najpierw mała inspiracja dla was. Dlaczego tak jest, że mimo tego, iż mamy doskonałe wzorce w otaczającym nas świecie, nie potrafimy zorganizować biznesu w sposób, wydawałoby się, najbardziej zdroworozsądkowy? Ci z was, którzy słuchają mnie dłużej lub znają osobiście, wiedzą, że lubię czerpać ze sportu. Dla mnie sport, a zwłaszcza ten drużynowy, jest przykładem doskonale zorganizowanych zespołów, w których wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla, oraz każdy rozumie i gra swoją rolę na boisku i w zespole właśnie. Jeśli miałbym zasugerować wam, kogo podpatrywać, by zobaczyć wzorzec, istne perpetuum mobile dla biznesu w kontekście pracy zespołowej, efektywności, zaangażowania, zaufania, to właśnie zasugerowałbym sport. Ja mam w życiu dużo szczęścia i los dał mi możliwość osobistego poznania dwóch doskonałych trenerów, Witala Heinena, byłego selekcjonera kadry polskiej siatkówki, oraz Łukasza Kruczka, byłego trenera kadry polskich skoczków narciarskich, a dziś zajmującego się tym sportem, ale w wydaniu kobiecym. Zresztą Vital też dzisiaj trenuje kobiety, bo i reprezentację Niemiec, i klub w Turcji bodajże Buksa. Z Łukaszem miałem zresztą przyjemność współpracować przez ponad 3 lata i muszę powiedzieć, że on nie jest tylko doskonałym fachowcem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, pełnym skromności, pokory, z ogromną chęcią do nauki. Kiedyś wziął sobie nawet ode mnie narzędzie do wizualizacji wyników treningowych, więc wiecie, cudowna relacja. Natomiast w tej relacji to ja 99% się nauczyłem od Łukasza. I co z tego podpatrywania tych trenerów zauważyłem? No nic odkrywczego, aczkolwiek bardzo wyrazistego. Co wyróżnia trenera sportowego od menedżera w biznesie? Rola taka sama, rzekłbym, cele identyczne, marzenia również, jednak najważniejszą różnicą, jeśli chodzi o te dwie postacie, jest to, gdzie spędzają większość swojego czasu. Trener 90%, jak nie 99% ze swoim zespołem, a menedżer 90% czasu poza swoim zespołem. Wiem, większość liderów siedzi na open space'ach razem z teamem, ale wierzcie mi na słowo, że to, że ktoś ma biurko w miejscu, gdzie inni, wcale nie znaczy, że jest blisko. I grający trener przecież nie widzi w ogóle perspektywy teamu. To znaczy widzi, ale nie z pierwszego piętra. Wróćmy teraz do case'u HR-owego. Więc dlaczego się tak zadziało, że pomimo zdobycia praktycznych umiejętności komunikacji, rozmów pogłębionych, właśnie większość menedżerów nie zrobiła zadania, które było tudzież zadaniem prawie obowiązkowym? Ja stawiam tutaj 3 możliwe hipotezy. Pierwsza, najbardziej prawdopodobna i najczęściej spotykana w relacjach szef-ludzie, to jest strach, a właściwie lęk, bo to irracjonalne przecież. Lęk jak cholera przed byciem ocenionym. wyśmianym wręcz, wyszydzanym przez pracowników, dlatego część liderów jest sprytna i reguluje sobie poziom tego napięcia, na przykład przed rozmową z pracownikami mówi, że właściwie to on nie chce przeszkadzać, ale HR mu kazał z nimi porozmawiać. Wiecie, idzie do gęba i mówi, słuchaj, muszę z tobą odbić taką rozmowę, HR mi kazał, ja nie chcę wam przeszkadzać, absolutnie, absolutnie, bo wiem, że macie dużo, ale i to jest wypracowana, wiecie, praktyczna obrona przed tym, że ja muszę to zrobić. Natomiast pozostali w ogóle nie robią tego ćwiczenia, ponieważ ten lęk przed byciem ocenionym jest tak paraliżujący, że po prostu wolimy nie wychodzić z własnej strefy komfortu. Ja rozmawiałem z takimi liderami, zdarza się, kiedy już zaufają, mówią, że oni nie śpią przed takimi rozmowami, nie? I nie należy ich wyszydzać, bo to jest po prostu dla nich duży stres. Druga hipoteza dotycząca tych liderów bardziej ekstrawertycznych to menedżerowie są po prostu zarobieni i po prostu nie znaleźli na to czasu, a tak w ogóle to ludzie mają dowozić, a ja nie będę ich niańczył. Nie? I w końcu trzecia hipoteza, trochę powiązana z tą drugą, paradygmaty myślenia, prowadzenia biznesu, zarządzania ludźmi powodują, że część szefów nie uważa w ogóle, że bycie blisko jest istotne, że zespół ma się sam zorganizować, to też jest ostatnio modna rzecz, a ja uważam, że lider jest potrzebny bardzo. Tymczasem w otaczającym nas świecie, wiecie, kiedyś była WUKA, teraz jest BANI i innych akronimach traktujących po prostu o jeździe rollercoasterem bez zatrzymania, bliskość, empatia, zaufanie, wsparcie będą po prostu jedynym sposobem budowania relacji międzyludzkich, nie tylko lidera z pracownikami, ale w ogóle, bo kiedy na zewnątrz wiecie, wiatr hula i niepogoda, to na co możemy liczyć? No na siebie. I jak to Harari mówi, jesteśmy zwierzętami stadnymi, a podążając za synkiem, że to liderzy jedzą na końcu. Serotonina, oksytocyna są podstawą budowania długoterminowych relacji i najlepsi liderzy rozumieją, że budowanie empatycznego miejsca pracy, w którym ja mogę pozwolić sobie na błędy, że wiem, że lider mnie wspomoże, nie oznacza wcale, że ty jesteś frajerem. I nie tylko dopamina, którą czerpiemy z dowożenia, z realizacji zadań, realizacji celów jest podstawą zaangażowania ludzi. Wręcz ona jest uzależniająca i powodująca presję, czyli dobra relacja przez lidera powinna być oparta właśnie na oksytocynie i dopaminie. A przyszłość jest jeszcze bardziej obiecująca w tym aspekcie, bowiem rozpychająca się, słuchajcie, wszech i wobec sztuczna inteligencja będzie konkurentem nie tylko dla najprostszych prac wykonywanych przez pracowników. Kto powiedział, że chat GPT nie może być szefem? Tak serio to powiedział ktoś i to nie jeden raz. Ludzie, z którymi rozmawiamy w naszych transformacjach mówią, że nie wyobrażają sobie tego, żeby maszyna była ich przełożonym. I to jest fajna wiadomość. No bo jak zbudować zaufanie, emocje, bliskość, relacje? Więc to jest szansa nasza, drodzy liderzy, drogi HR-ze, wykorzystać tę okoliczność i powiedzieć do szefunciów naszych na przykład, hej, nie chcesz, to nie, sztuczną inteligencję se kupię, tak? I ona będzie zarządzać ludzi. Tak na marginesie uważam, że spokojnie sztuczna inteligencja będzie delegować, spokojnie będzie rozliczać, spokojnie będzie zarządzać, spokojnie będzie rozwiązywać problemy. Już sugeruję jak, mówię tutaj o OpenAI, o czacie GPT. I jeśli nie jesteś blisko ludzi, to maszyna będzie miała szansę cię zastąpić. Żart, rzecz jasna, choć domyślam się, że na twarzach tych z was, którzy reprezentują HR, pojawił się szelmowski uśmieszek. Aha, przyznajcie się, słuchajcie, że jest to dość, że tak powiem, seksowny sposób, pociągający, że sztuczna inteligencja, ja nie będę musiał jej namawiać do tego, żeby na akademię chodziła. A tak poważnie, sztuczna inteligencja, rewolucja technologiczna jest cudowną okazją do tego, by skupić się na tym, co ważne. By wrócić po prostu do fundamentów relacji międzyludzkich i już całkiem serio uważam, używam tego argumentu w rozmowach z menedżerami o tym, w którym kierunku powinni zrobić zwrot, jeśli chodzi o aspekt przywództwa. Czyli postawiłbym sprawę jasno. Nie będziecie blisko, nie będziecie liderami. Koniec, kropka. Po prostu ty jako lider nie będziesz potrzebny i wszystkie te aspekty merytoryczne, które dziś wydają się być przewagą konkurencyjną, do lamusa odejdą i już. Ale nie człowieczeństwo, nie empatia, nie bliskość właśnie, nie powodowanie, nie budowanie relacji zaufania, tak? I wracając do sportu, to zwróćcie uwagę, jak sprytnie właśnie trenerzy absorbują technologię, jak się jej nie boją. Oni wykorzystują technologię, ale ciągle. Jeśli trener nie zrobi relacji, jeśli nie jest blisko, to ludzie nie będą chcieli robić eksperymentów, nie będą chcieli kwestionować status quo. W ten sposób cały zespół wie, że zmiana, do której, to rzecz, do której trzeba się zaadaptować, a nie konkurują, wiecie, ze sztuczną inteligencją, tylko współpracują. No dobra, ale wróćmy do podstawowego problemu z bliskością. Dlaczego menedżerowie blisko nie są? Pomijając stereotypy w kontekście roli lidera w firmie, to co powinien robić lub nie, uważam, że najważniejszym problemem, przyczyną tego, że szefowie unikają przebywania blisko, przebywania w gęba, jak polskie drużyny piłkarskie występu w Lidze Mistrzów, jest omawiany przeze mnie jako hipoteza numer jeden. Właściwie w moim wykonaniu to już jest teza. Ja tak wiele widziałem zdarzeń, nie dziesiątki, setki, w których ludzie po prostu boją się kompromitacji, czyli lęk przed kompromitacją. Wielokrotnie widziałem, tak jak powiedziałem, przez moment na naszych warsztatach, jak zdenerwowani są ich uczestnicy, kiedy wysyłamy ich do ćwiczeń na gębę. Pamiętam, jak jeden menedżer, słuchajcie, w banku wrzucił nowiutkim iPhone'em o ścianę. Wyobrażacie sobie, jak lęk przerodził się w gniew, kiedy uparcie prosiliśmy, żeby w parach zrobili półgodzinne ćwiczenie, które się nazywa Interruption Analysis, czyli analiza przerwań. Ćwiczenie polega na tym, że obserwujesz pracę ludzi i zaznaczasz na pustej kartce kreski, kiedy zauważysz, że ludzie mieli jakiś bullshit, jakiś problem, jakąś głupotę robili. Tak? Przy okazji muszę wam powiedzieć, że ćwiczenie genialne. Ale zobaczcie, jakie emocje, gniew, opór, krzyk nawet, rozwalony telefon, bo ja mam iść do ludzi. I w mojej ocenie jest to spowodowane tym, co oni o mnie sobie będą sądzić. Tak? Czyli kompleksy, ego i właśnie lęk. I to jest prawdziwa przyczyna tego, że ludzie są daleko, że nie chcą tych rozmów, co sobie HR-y wymyślają. I z tym problemem trzeba sobie poradzić, rozwijając świadome przywództwo w organizacji. Jeśli raz mówię, jeśli damy ludziom tylko umiejętności, w tym przypadku, nie wiem, feedback, trudne rozmowy, tak, komunikację, a nie zrozumiemy całego procesu, jaki zachodzi w kwestii emocji tego lidera, to nie zrozumiemy również, dlaczego ten człowiek tego nie zrobił. Ludzi trzeba do tego przygotować nie tylko, wiecie, technicznie, ale emocjonalnie, poćwiczyć. Nie mówię tutaj o scenkach w salce, tylko rozpisać sobie proces, na przykład co się dzieje 24 godziny przed taką rozmową, co zaraz przed nią, czyli godzinę przed, a co po niej, jak zarządzić stresem, jak zrobić refleksję, no jak? Dla mnie najważniejszą rzeczą w budowaniu takiego przywództwa jest skupienie się na liderze jako człowieku, wspieranie go. Ludzie nie mają złych intencji, oni chcą to zrobić. Mało konkretów, co? To dam może szczegółowy tip. To, co wszystko zmienia w takich transformacjach, naukach, akademiach, to by kilkanaście razy, jak nie kilkadziesiąt, podkreślać, że nie trzeba robić tego perfekcyjnie. Że ćwiczenia, powiedzmy, tej rozmowy, bycia blisko z pracownikami, nie da zrobić się źle. Że spuść powietrze, drogi liderze, sami swoi, zbagatelizować problem oceny. No i co z tego? Chodzi o to, żeby być sobą, pokazać, że ludzie oczekują autentyczności, pokazać, że robienie błędów to oznacza, że ludzie traktują tego lidera jako normalnego człowieka, bo sami błędy popełniają. I co bardzo ważne, pójść z tym liderem i pomóc mu to zrobić pierwszy raz, jako buddy. Nie zrobić za niego, tylko być wtedy z nim, być z boku. My to robimy tak, że rozmawiamy wcześniej z pracownikami, że ich szefowie się uczą i żeby im pomogli. I to jest pod prąd, wyobrażacie sobie? A ludzie bardzo chcą. I najczęściej słyszę, jasne, nie ma problemu. No i robimy taką rozmowę, w której pracownik nie zauważa nawet, że była jakaś rozmowa. Pogaduchy w dobrej relacji, bliskości właśnie, ale w pewnych ramach też z realizacją celów biznesowych, z dystansem, swobodą, uśmiechem, słuchajcie. Po wyjściu pytam zawsze, jak się czujesz, bo z ulgą też trzeba zarządzić. Tak więc jeśli chcecie, by wasi liderzy byli blisko, to sami bądźcie blisko nich. To, co opisałem powyżej, w mojej ocenie odpowiada za przynajmniej połowę przypadków zarządzania przez trzymanie kciuków. Nie dotyczy rzecz jasna tylko rozmów, ocen, feedbacków. Po prostu lider woli nie zbliżać się do ludzi, żeby nie być ocenionym, by się nie skompromitować. Druga połowa wynika z braku zrozumienia tego, czego oczekują ludzie i jak mogę być super szefem lub po prostu zignorowania tego, że to jest tak ważne. Więc jeśli szukacie, nie wiem, konsultacji, jeśli szukacie wsparcia w tym zakresie, jeśli macie podobne problemy, że mimo, wiecie, prowadzenia akademii, mimo atencji na tych liderów, oni nie robią pewnych rzeczy, tak, to zapraszam na leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. My pomożemy, w jaki sposób można taki proces poprawić. Pokażemy wam, jak można prowadzić akademie liderskie, w którym skupiamy się na sercu, umyśle i narzędziach, w których my wchodzimy w drobne szczegóły tego, jak ten lider może się czuć i rozumieniu jego jako człowieka, jakie on może mieć problemy. Czyli leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. My w ogóle naszym klientom pomagamy takie programy rozwojowe, pomagamy rolę liderską ocenić. Myślę, że zabrzmi to nieskromnie, ale w przywództwie mamy dość duże kompetencje, ale w takim przywództwie świadomym, praktycznym, a nie tylko teoretycznym. Tak? Więc to, co opisałem powyżej, odpowiada w mojej ocenie za przynajmniej połowę przypadków zarządzania przez trzymanie kciuków. I nie dotyczy rzecz jasna tylko rozmów, ocen, feedbacków. Po prostu lider woli się nie zbliżać, żeby nie być ocenionym, by się nie skompromitować. Druga połowa tych problemów wynika z braku zrozumienia tego, czego oczekują ludzie i jak mogę być super szefem. Więc ja tak, by zmotywować menedżerów do pochylenia się nad bliskością, empatią, budowaniem angażującego, a nie tylko efektywnego środowiska pracy, używam kilku motywatorów i mi działa, słuchajcie, takie 7. Tak, 7 rzeczy, które używam w rozmowach z pracownikami, z liderami, przepraszam, z szefami. Najczęściej na przykład, kiedy firmy wynajmują mnie do speechy, do warsztatów, nie tylko ja, tylko też moi ludzie, mamy taki standard, bo chodzi o to, żeby zrozumieć emocje tego lidera i spowodować, że on będzie jednak chciał spróbować. Więc po pierwsze, pokazujemy, jak robi to trener w sporcie i to działa, bo to splendor być takim właśnie menedżerem, tak? To jest pierwsza rzecz, nie? Po drugie, pokazujemy aspekt dzisiaj sztucznej inteligencji, technologii i trochę straszymy i to działa, bo kto chce przestać być szefem i zostać zastąpiony przez maszynę? Natomiast pokazujemy to też w aspekcie pozytywnym, bo mówimy, to trzeba wykorzystać, bo ta sztuczna inteligencja pomoże ci, możesz jej oddelegować rzeczy, które są dla ciebie nudne. Po trzecie, pokazujemy korelację oceny lidera zespołu z satysfakcją z naszych badań, z satysfakcją, motywacją, prawdopodobieństwem odejścia i poleceniem firmy. I tak na przykład, słuchajcie, 36% średnio ludzi w naszym ostatnim badaniu na próbie 1900 osób ma zamiar odejść z pracy, ale jeśli ktoś negatywnie ocenia swojego szefa, to takie prawdopodobieństwo odejścia z pracy to jest 68%. No i wiecie, i ci liderzy narzekają, że ludzie odchodzą z pracy, bardzo często obwiniając za to pracodawcę, zamiast skupić się też na sobie, no bo ta korelacja jest bezdyskusyjna, tak? 2 razy więcej od średniego prawdopodobieństwa odejść z pracy, to jest dużo. Inny przykład, 70% ludzi, która negatywnie ocenia swojego szefa, nie odczuwa satysfakcji z pracy. I znowu, nie pokazujemy im tego w kontekście, jesteś beznadziejnym liderem, tylko że pokazujemy im też jasną stronę mocy, gdzie ponad 76% ludzi jest zadowolona z pracy, jeśli pozytywnie ocenia swojego lidera. Tak, w naszych badaniach satysfakcji, zaangażowania, które też robimy, mamy NPS-a bezpośredniego, przełożonego i korelujemy go z różnymi prawdopodobieństwami odejścia, tak, polecenia firmy, satysfakcji czy też motywacji z pracy. I to jest trzeci motywator, czyli pierwszy pokazuje, jak to robi trener, drugie pokazujemy aspekt sztucznej inteligencji, wpisujemy w kontekst, trzeci pokazujemy korelację oceny lidera zespołu a satysfakcji, motywacji, polecenia firmy, prawdopodobieństwa odejścia. Czwarte, i to jest chyba taka rzecz, która działa najmocniej z tych wszystkich, co nie znaczy, że pokazuję ją pierwszą jako jedyną, bo na przykład wszystkie 7 wykorzystuję, to pokazujemy top 10 oczekiwań pracowników względem szefa i zawsze proszę, by ci szefowie ocenili siebie na takim warsztacie na przykład w skali od 1 do 5 z każdych z tych 10 rzeczy. Dodatkowo jak mam możliwości, to zachęcam również, żeby porównali sobie ocenę ze swoim zespołem, czyli drukuję sobie kartki. To jest prawdziwy szachmat, słuchajcie. I te 10 oczekiwań, wymienię wam tylko na przykład 5, to im się podoba tym liderom, bo to nie są, że tak powiem, oczekiwania z Harvardu, Stanforda czy super MBA, bo to jest szanuje innych ludzi, dba o atmosferę, integrację zespołu, zna misję, wizję oraz cele strategiczne, na przykład zna się bardzo dobrze na swojej pracy, zależy mu na poczuciu przynależności, komunikuje się w sposób częsty i otwarty, tak, zapewnia przestrzeń do popełniania błędów, utożsamia się z organizacją, takie rzeczy, które powodują, że większość tych liderów mówi, to ja też tak mogę. To nie jest takie trudne, tak? Bo to jest serce, a nie umysł. 5, pokazujemy, jak można nabrać dystans do samego siebie, przestać być perfekcyjnym, tłumaczymy, że ludzie cenią autentyczność, a lider, który popełnia błędy, jest taki jak oni, bo też popełniają, jest normalnym człowiekiem, czyli swój chłop, że tak bym się wyraził, czy swoja babka, no, żeby uwzględnić wszystkie tutaj osoby. Po szóste, uczymy liderów prowadzenia bliskości, regularnego przebywania w gęba, posiedzenia z pracownikami, bez celu, bez oceniania, to ty jesteś gościem. I robimy to podczas ćwiczeń w akademiach, a później prosimy ich, żeby wprowadzili to do swoich tygodniowych harmonogramów pracy. Na przykład na początku 2 godziny tygodniowo, potem 2 godziny dziennie. Bawią się po prostu w trenera sportowego i tak jak powiedziałem, na początku ćwiczymy to z nimi, jesteśmy z nimi i trzeba ich powstrzymywać przed oceną, przed, wiecie, mierzeniem tych ludzi, przed... Oni po prostu tam są. I to jest niesamowite, tak? Bycie blisko polega na tym, że ja na początku po prostu jestem. Tak, jak ostatnio mój terapeuta powiedział mi, żebym 15 minut dziennie obserwował moje dzieci po prostu, bez, wiecie, tak z boku. Nie, to jest niesamowite. To jest taka nauka, to tak samo tutaj. Ja po prostu sobie wchodzę i obserwuję, ale z taką dobrą intencją, tak? Uśmiecham się, nie oceniam. To jest niesamowite, tak? Bycie blisko polega na tym, żeby na początku być. A dopiero później, wiecie, prowadzić te wszystkie rozmowy, rozwijać tych ludzi nieperfekcyjnie, a być każdy może, nie? Bo to jest intencja, a nie umiejętność. No, trzeba się później gryźć w język. I w końcu pokazujemy, że bycie, że bliskość to nie frajerstwo, a empatia to nie rozłożenie czerwonego dywanu, lecz ta bliskość, relacje są oparte na wcześniej wypracowanych ramach i bycie blisko nie oznacza utraty autorytetu, lecz polega na dawaniu ram, gdzie trzeba i autonomii, gdzie trzeba. Ale najpierw te ramy trzeba określić, więc w kolejnym odcinku pokażę Wam takie narzędzia, jak budowanie wspólnych celów, jak 5R. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi bardzo dobrze działa i teraz sobie o niej przypomniałem. To jest 8. rzecz, bym powiedział. To jest, pokazuję na przykład 5 poziomów przywództwa Maxwella. Proszę ludzi, żeby ocenili siebie, na którym poziomie są dzisiaj i pytam ich, na którym poziomie chcą być. Tak? I to jest taka ambicja tego, że ja chcę się bardziej rozwijać. Ale na co zwróciłbym uwagę Waszą w podsumowaniu tego odcinka? No najważniejszą rzeczą to jest poradzić sobie z emocjami takiego lidera, czyli nauczenie go praktycznych umiejętności, rozmów z pracownikami, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, dawania feedbacku. Nie wiem, nawet coachingu grow, jeśli ktoś potrafi, żeby tak bardzo wysublimowane narzędzie tutaj przytoczyć. Nie jest rozwiązaniem tego problemu. Rozwiązaniem problemu jest zastanowienie się, wejście w buty tego lidera, a właściwie w jego emocje i zastanowienie się, jaką katorgę część z nich może przeżywać w związku z tym, że każemy mu zrobić zadanie, które może go ośmieszyć, może go skompromitować. Jeżeli to weźmiecie pod uwagę, drogie działy HR, drodzy ludzie od rozwoju, pracowników, czy też menedżerowie przełożeni, to ma zupełnie inne rezultaty, ponieważ my dajemy temu liderowi wsparcie, ale to trzeba najpierw założyć, że oni chcą, bo oni chcą, tak? W związku z tym to na tym bym się skupił, żeby rozpisać sobie proces. Jeżeli chcę, żeby ludzie, nie wiem, zrobili ocenę roczną, to nie skupiajmy się tylko na tym elemencie tej godzinnej rozmowy, tylko na tym, co się zaczyna w emocjach, w głowie takiego lidera, kiedy on ma zamiar taką rozmowę zrobić. Jeżeli interesuje Was bliskie przywództwo, tak, bliskość takiego przywództwa, robienie programów rozwojowych, akademii, pracy w gęba z liderami, to zapraszam Was serdecznie na leanpassion.pl, tam jest taki przycisk bezpłatna konsultacja, umiemy to robić, możemy porozmawiać o tym, jak możemy Wam pomóc. Dzisiaj dzięki technologii mamy to wsparte University, robimy bardzo dużo dzisiaj programów rozwojowych w formule blended, ale w formule również dawania zadań i tych zadań odbierania, a ja bardzo serdecznie życzę Wam tego, żeby pochylać się nad zdroworozsądkowym rozwojem ludzi, nad tym, jakie oni mają emocje w sercu i jakie mogą mieć problemy, stresy, bóle, jak to jest Value Proposition Canvas. W ogóle fajnie jest takiego lidera sobie rozpisać na Value Proposition Canvas, jakie on ma zadania, jakie ma potencjalne korzyści z tych zadań i przede wszystkim, co go może stresować i takich motywatorów używać, żeby człowiek, stosując rzeczy, które chcemy, żeby menedżerowie stosowali na co dzień, łączył z rozwiązaniem problemów i z lepszym wykonywaniem swojej roli, a nie z koniecznością, bo HR sobie wymyślił. Za tydzień opowiem Wam o 3 według mnie najbardziej skutecznych narzędziach, bo będziemy rozmawiać o 3 aspekcie lidera, czyli ręce. A tymczasem wszystkiego dobrego, zdrowia, dystansu, słuchajcie, uśmiechu, pozytywnego myślenia i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć, pa!